Zatem, bracia i siostry, kontynuujemy nasze rozważanie Bożego Słowa i zanim będziemy je kontynuować, pozwolę sobie, czy chciałbym na wstępie przeczytać trzy wiersze z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, wiersze od 16 do 18. Wiersze od 16 do 18. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Przypomnę, o czym mówiliśmy. Mówimy praktycznie przez cały czas od jakiegoś momentu o odpieraniu ataków demonicznych na jednostkę. Na każdą z osób. Bo ja nie sądzę, jak już to wielokrotnie podkreślałem, by ktoś mógł powiedzieć, że on nie przeżywa pokus, że nie przeżywa ataków demonicznych. Jeśli ktoś tak myśli, to prawdopodobnie znalazł się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Niebezpiecznej sytuacji dlatego, ponieważ diabeł uznał go już za człowieka, za osobę, z którą walczyć nie ma sensu, bo i tak już jest trupem duchowym. Póki żyjemy fizycznie i w Panu, to bezustannie, prawdopodobnie aż do końca ostatnich dni, będziemy przez nieprzyjaciela nagabywani, napastowani. Był napastowany, nagabywany Pan Jezus. Apostoł Paweł także wielokrotnie powiada o tym, że diabeł stawał mu na drodze. I Piotr o tym pisze, Jakub to podkreśla. A zatem niechżeż to nie będzie dla nas czymś niezwykłym, oryginalnym, osądzającym nas, potępiającym nas, że staczamy duchowy bój, że się zmagamy z przeciwnikiem. I mówiliśmy o tym, w jaki sposób odpierać ataki diabła. Powiedzieliśmy o tym, czym się zasłaniać, co robić, aby móc odnosić nad nim zwycięstwo. I drodzy, cały czas mówimy o napastowaniu, odpieraniu ataków od nas samych, jako jednostek. Prawdopodobnie nie zdążymy już przed wakacjami powiedzieć o odpieraniu ataków demonicznych na rodziny, bo i takie bywają. Bo bardzo często nie tylko jednostki są atakowane, a więc nie tylko osoby poszczególne są atakowane. Diabeł od czasu do czasu, albo częściej niż rzadziej, atakuje także całe rodziny, małżeństwa, rodziny. I tutaj także trzeba się nauczyć dawać mu odpór, odnosić nad nim zwycięstwa. Nie zdążymy niestety tego mówić. Nic nie mówiliśmy do tej pory o odnoszeniu zwycięstwa wtedy, gdy diabeł atakuje cały zbór, całą kongregację, całą wspólnotę, bo i to ma miejsce. I znając zbory w Polsce, mogę nawet pokusić się o to, by powiedzieć, że każdy z nich jest atakowany czymś przez coś zupełnie innego. W różnych zborach występują różne problemy. Problemy bardzo często się nie powielają, to znaczy problem zboru ustrońskiego nie jest problemem zboru bielskiego i odwrotnie. To by oznaczało, że inny jest rodzaj atakowania zboru łódzkiego niż zboru gdańskiego. I w związku z tym będziemy może w przyszłości o tym mówić, że diabeł także atakuje poszczególne zbory, ma w tym swój cel, perfidny cel. Myślę, że także Nie od rzeczy byłoby powiedzieć o atakowaniu poszczególnych narodów. To nie jest przypadek, że nasz naród, naród polski, tak ciąży do kieliszka. To nie jest przypadek, że nasz naród jest taki, jaki jest. To jest swego rodzaju demoniczna, diabelska akcja. I w związku z tym może w pewnym momencie także i o tym będziemy mówić. Ale dzisiaj pozostajemy jeszcze przy jednostce. I dzisiaj będziemy mówić o tym najdramatyczniejszym stanie, do jakiego może dojść jednostka. Mianowicie będziemy mówić o usługiwaniu opętanym ludziom. Mówiliśmy już o opętaniu. Mówiliśmy, kiedy może dojść do opętania. Mówiliśmy, w jaki sposób objawia się opętanie. Dzisiaj natomiast będziemy mówić o tym, w jaki sposób usługiwać ludziom opętanym. I zanim omówię ten temat, a więc w jaki sposób usługiwać ludziom opętanym, chcę zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne momenty, na dwie bardzo ważne sprawy. I chciałbym, żebyście to zapamiętali. Pierwsza z tych ważnych spraw to następująca. Podejrzewanie kogoś o opętanie, i chciałbym, żebyście to zapamiętali, powinno być zawsze ostatnią, a nie pierwszą diagnozą. Nie można na człowieka, który się zachowuje nieco anormalnie, wskazać i powiedzieć, że zachowuje się tak dlatego, ponieważ jest opętany. To stwierdzenie powinno zapaść jako ostatnie, gdy jesteśmy w 100% przekonani, że tak jest. Możemy bowiem człowieka skrzywdzić, zranić, podejrzewać go o coś, z czym w rzeczy samej on nie ma nic wspólnego. W moim przekonaniu wielu ludziom taką krzywdę uczyniono, bo jacyś nierozważni eksperci od orzekania orzekli, że ten lub ów jest opętany. Nie tak dawno, gdzieś kiedyś usługiwałem w Ustroniu na konferencji jakiejś i przyjechał do mnie młody człowiek gdzieś z Wrocławia i mówi: bracie pastorze, wypędź ze mnie 8 demonów. Ja pytam, a skąd ty wiesz, że w tobie są demony po pierwsze, a po drugie, że jest ich aż 8? A bo mi taki brat powiedział. To idź powiedz temu bratu, żeby się zastanowił nad tym, co mówi i pod wpływem jakiego ducha mówi. Bo tak robić się nie powinno. Można zrobić komuś krzywdę. A więc to jest po pierwsze. Podejrzenie o opętanie powinno być zawsze ostatnią, jeszcze raz powtarzam, a nie pierwszą diagnozą. Po drugie, to jest także rzecz bardzo ważna. Służbę tę, a więc służbę usługiwania opętanym ludziom, mogą oczywiście pełnić wszyscy. Mogą oczywiście pełnić wszyscy, ale nie wszyscy powinni. Powiecie, no już tego zupełnie nie rozumiemy. Potencjalnie możemy wszyscy prorokować. Czy tak pisał Paweł? Tak pisał Paweł. Czy potencjalnie Paweł nie powiada, że możemy wszyscy mówić językami? Tak. Ale czy wszyscy prorokujemy? Okazuje się, że nie. Czy wszyscy językami mówimy? Też nie. Dlatego powiadam, potencjalnie wszyscy możemy sprawować służbę usługiwania opętanym, ale nie wszyscy powinniśmy. Gdzieś 2 albo 3 tygodnie temu, w każdym razie było to już w maju, gdy wróciłem z nabożeństwa, chyba to wtedy było, gdy mieliśmy tu 2 nabożeństwa, gdy wróciłem z nabożeństwa, telefon i okazuje się, że dzwoni jakaś dziewczyna z Bielska Podlaskiego. Bracie, ratuj. Ja pytam, a co się dzieje? A niech brat posłucha. I nagle w słuchawce usłyszałem wrzask, krzyk jakiejś kobiety. Ja pytam, co się tam dzieje? No wypędzamy demona, ale sobie z nim poradzić nie możemy. Ja mówię, to po co się zabieracie? I co wy myślicie, że co, ja teraz jak Filip? Proście, żeby mnie jak Filipa przeniósł. Ale tak potem na koniec powiedziałem, nie zabierajcie się za rzeczy, do których jeszcze duchowo nie dorośliście. Nie wiem, co sobie, jak sobie poradziły. Prosiłem, żeby się skontaktowały z jakimś pastorem. Ona powiada, nie ma tu żadnego pastora. No, to pytam, po co się za takie rzeczy zabieracie, skoroście do tego nie dorosły? Pytam, a gdzie wy jesteście? No, w bloku. Myślę, ludzie, sąsiedzi słuchają i co sobie o tych dziewczynach pomyślą? Zwariowały, szaleją. Kto zrozumie? Sąsiad z lewej czy z prawej, z boku czy z dołu, jakżeż on zrozumie, że tu chodzi o egzorcyzm, o wypędzanie demonów? Trochę trzeźwości, trochę rozsądku, trochę rozumu. Popatrzcie, Paweł stwierdził ewidentny sposób, że ta dzieweczka była opętana. Choć nic zewnętrznie na to nie wskazywało, że ona była opętana, ale popatrzcie, ile rozwagi w dojrzałym słudze Bożym, jakim był apostoł Paweł. On nie z marszu, bez przygotowania, od tak przystąpił do uwolnienia tej dziewczyny. Popatrzcie, tu jest wyraźnie powiedziane, że ona to czyniła przez wiele dni. Przez wiele dni, a więc Paweł nie wykazywał w tym względzie nadmiernego pośpiechu. Gdzie indziej się możemy śpieszyć, żeby zdążyć na pociąg, na autobus. Ale w tym wypadku nieskazany jest pośpiech. Dlatego te dwie ważne prawdy trzeba sobie absolutnie zapamiętać, żeby w przyszłości, gdy ewentualnie zostaniemy skonfrontowani z taką sytuacją, wziąć je pod uwagę. Przed przystąpieniem do egzorcyzmu, czyli do wypędzania demona, przed przystąpieniem konieczne są także dwie prawdy. Konieczne są także dwie postawy, dwa działania. Po pierwsze, rozpoznanie, czy to rzeczywiście jest opętanie, czy nie. I widzicie, tu potrzebne jest doświadczenie. To nie może robić człowiek, który nie ma doświadczenia. Musi być człowiek, który potrafi rozpoznać, czy to rzeczywiście jest demon, czy nie. I znowu mogę się posłużyć przykładem. Dzwoni pastor. Niedaleko, na szczęście, od Skoczowa, gdzieś około 60 kilometrów, dzwoni pastor i powiada, bracie, przyjedź, bo z moim synem coś się złego stało. Chodzi po ulicach, czasami tygodniami nie wraca. Gdzieś go przyłapano aż na granicy francuskiej na pieszo, jakoś autostopem się tam dostał. Był to młody człowiek, chyba po maturze, czy przed maturą, już dokładnie nie pamiętam. I coś mu się nagle stało, stracił jak gdyby poczucie rzeczywistości, zdrowy rozsądek. Ja przyjechałem, pytam, i siedliśmy do rozmowy i on mówi, bracie, może byś się modlił o niego, bo on jest opętany. Ja pytam, a skąd masz takie przekonanie, że jest opętany? Wszyscy tak mówią, że jest opętany, bo się zachowuje jak opętany. Ale po czym rozpoznałeś, że jest opętany? I muszę stwierdzić, że po godzinie rozmowy, czy może jeszcze dłuższej, doszedłem do wniosku, że to nie jest opętanie. Widzicie, i tutaj dobrze, że już jest po maturze. Zwłaszcza zwracam się do rodziców. Nie wymagajcie od swoich dzieci więcej, niż one mogą. A on postawił swojemu synowi, pastor, ojciec, tak podniósł wysoko poprzeczkę, z każdego przedmiotu miała być piątka czy szóstka, a chłopak był na tyle ambitny, emocjonalny, słaby emocjonalnie, że w pewnym momencie jego psychika, jego nerwy mu popuściły. A więc tu był problem. Tu był problem. No niestety sytuacja do dziś nie jest do końca wyjaśniona. Ale na podstawie mojego doświadczenia i pewnych prób, które podjąłem z tym chłopcem, doświadczyłem, przekonałem się, że to nie jest opętanie. A więc potrzebne jest rozpoznanie. Zanim zaczniemy się za kimś modlić o uwolnienie, musimy być przekonani na podstawie rozpoznania, że to rzeczywiście jest opętanie. Po drugie, potrzebne jest przygotowanie się do modlitwy. To nie można tak, o, no to co, jesteś opętany? To dawaj, będziemy się modlić. Zaraz udowodnię, że to nie jest mądre. Widzicie, Paweł też nie od zaraz przystąpił do uwalniania tej dziewczyny. Przez wiele dni znosił jej, jak tutaj jest powiedziane, był znękany, znosił ją, był znękany. Ale po wielu dniach, prawdopodobnie między innymi dlatego, że się do tej służby także przygotowywał, po wielu dniach dopiero przystąpił do egzorcyzmu. Opowiadano mi, starsze pokolenie pamięta człowieka, można go nazwać apostołem tutejszych terenów, Pawła Wojnara z Dolnego Żukowa, był to jeden z założycieli ruchu stanowczych chrześcijan, i opowiadano mi, że w tej miejscowości, w której mieszkał, pewna dziewczyna, czy pewien chłopak zaczął się zachowywać jak opętany. I on zaczął modlić się i pościć. I w pewnym momencie stwierdził, że rzeczywiście tak jest. Poszedł więc do niego do domu, zamknął się z nim i tam z nim pozostawał, aż do czasu, gdy został ten człowiek, ten młody chłopak, uwolniony. A zatem musi nastąpić także przygotowanie się. Porozmawiajmy trochę na temat rozpoznania. A więc w jaki sposób zorientować się, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest opętany? Czy możemy powiedzieć, że ten człowiek jest, albo nie jest opętany? Po czym to możemy stwierdzić? W zasadzie istnieją dwa źródła poznania. Dwa źródła poznania, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest opętany. Nazwijmy sobie je źródłem, pierwsze z nich to źródło naturalne, i zaraz będziemy o nim mówić, i drugie źródło nadnaturalne. Co mam na myśli, gdy mówię źródło naturalne? A więc źródło naturalne to takie, jeśli osoba sama osoba jest świadoma, nie to, że ktoś jej wmówił, bo można wmówić człowiekowi nawet i to, że jest szachem perskim, ale tu nie chodzi o to, że ktoś jej wmówił, że jest zdemonizowana, że jest opętana, ale ta osoba sama wie, jest świadoma i wyznaje to, że jest opanowana przez demon. Nie to, że ktoś jej tam naprorokował nawet, bo ja powiadam, gdybym wszystkim proroctwom chciał wierzyć, to bym już dawno wisiał na stryczku. Na szczęście nie wszystkim proroctwom wierzę, choć są i oczywiście prawdziwe proroctwa, tych nie kwestionuję, ale czasem jest tak, że ktoś komuś tam naprorokował, że jest opętany. W związku z tym nie o takie chodzi stwierdzenie. Chodzi o takie, że osoba sama wie, tak jak my, którzy przyjęliśmy Jezusa, wiemy, że On w nas mieszka, tak osoba, w której mieszka demon, także o tym wie. Bez jakichkolwiek, z czyjejkolwiek strony sugestii. Ona wie. Po drugie, gdy zewnętrzne objawy, nawet jeśli ta osoba tego nie mówi, nie artykułuje, ale kto się jej przypatruje, stwierdza po zewnętrznych objawach, że jest ona opętana, że ma i istnieje podejrzenie o demoniczne opanowanie. Jakież to są te zewnętrzne, najczęstsze zewnętrzne objawy? Oto niektóre z nich. Niektóre. I znowu bądźcie ostrożni. Niektóre przypadki epilepsji. Nie każda epilepsja jest spowodowana, ma pochodzenie demoniczne, ale niektóre tak. Przecież pamiętacie ojca i chłopca, którego ojciec przywiódł do Pana Jezusa i powiada, czasem ten demon rzuca go w ogień, czasem rzuca go w wodę, aby go zniszczyć. Aby go zniszczyć. Ja znam takich parę co najmniej przypadków, gdy epilepsja była spowodowana ingerencją czy zamieszkaniem demonów. A więc niektóre przypadki epilepsji, zwłaszcza te, co do których lekarze nie mogą postawić diagnozy. W związku z tym jest jakiś procent ewentualności, przypuszczenie, że to może być demonicznego pochodzenia. Dalej, wydawanie zwierzęcych głosów, na przykład ryk bawoli, gdakanie, pianie, szczekanie. To się zdarza, że demon mieszkający w człowieku potrafi ryczyć jak baweł. Bardzo częsty przypadek. Gdakanie, pianie, szczekanie. Człowiek szczeka wówczas jak pies. I to są też przypadki dość częste. Miauczenie. To są też dość częste przypadki. A więc wydawanie zwierzęcych głosów. Człowiek nie mówi wtedy, tylko gdacze, pieje, szczeka, ryczy albo jeszcze inne zwierzęce głosy wydaje. Dalej, halucynacje, a więc oglądanie obrazów nieistniejących. Demony potrafią sprawić, że człowiek widzi rzeczy, których normalny człowiek nie potrafi widzieć, nie widzi. Jakieś stwory, jakieś istoty, jakieś widziadła, coś się mu jawi przed oczami. To nie chodzi też o te alkoholickie czy alkoholowe jakieś mamidła, ale chodzi o to, że człowiek jest trzeźwy, a mimo to ogląda obrazy, których inni ludzie nie widzą. Dalej, słyszenie głosów niesłyszalnych przez inne osoby. To się też zdarza, że ktoś mówi, słyszysz, jak pieją koguty, a koguty w ogóle nie pieją, a słyszysz, jak kraczą wrony. Znam taki przypadek, kiedy szliśmy z jednym człowiekiem i on nagle mówi, ty popatrz, ile na tym drzewie siedzi kruków. Ja patrzę, tam żadnego kruka nie ma. Nie słyszysz, jak one głośno kraczą? Ja żadnego krakania nie słyszałem. Albo jeszcze, powiedzmy sobie, to są tylko niektóre, najczęściej występujące, twardy, męski głos wydawany przez kobiety albo żeński głos wydawany przez mężczyzn. To jest także charakterystyczne, że mężczyzna potrafi mówić typowo żeńskim głosem i odwrotnie. Kobieta potrafi mówić barytonem, a więc potrafi mówić bardzo typowo męskim głosem. I to może nam dać do zrozumienia, że mamy sytuację związaną z demonicznym zamieszkaniem. Po trzecie, trzeci naturalny sposób rozsądzenia, gdy osoba, co do której mamy podejrzenie, nie przejdzie testów biblijnych. Widzicie, Biblia powiada, że nieczyste duchy, złe duchy pewnych prawd Biblii nie wyznają, nie wypowiedzą. I oto mamy takie dwa typowe testy. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wiersz 3. W wierszu trzecim jest powiedziane tak. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt z nas, zainspirowanych przez Ducha Świętego, nie wypowiedziałby bluźnierstwa pod adresem imienia Jezus. Ale dalej jest powiedziane, i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A więc człowiek, którym mieszka demon, nie wyzna, że Jezus jest Panem. Dlaczego? bo wyznając, że Jezus jest Panem, przyznaje się do porażki. Uznaje porażkę szatana i wszystkich całego królestwa ciemności. Uznając, że Jezus jest Panem. Bo przecież diabłu tylko o to chodzi, żeby z siebie samego w różnoraki sposób uczynić Pana. I oto gdyby człowiek opętany miał wyznać poprzez demona, czy demon mieszkający w człowieku miał wyznać, że Jezus jest Panem, nigdy tego nie zrobi. Znam przypadki, kiedy osoba zaczęła mówić, Jezus jest. I nagle blokada albo skrzywienie ust do tego stopnia, że jest Panem, słowo Pan nie wyszło przez jej usta. Nie wyszło przez usta tej osoby. I jeśli byśmy taki przypadek spotkali, że ktoś nie może wyznać, że Jezus jest Panem, to należy mieć wrażenie, że się ma do czynienia z człowiekiem opętanym. Bo wtedy, gdy mówimy, że Jezus jest Panem, pamiętacie list do Filipian? Każdy, kto wyznaje, że Jezus jest Panem, w ten sposób oddaje chwałę Bogu. Demony nie są tym oczywiście zainteresowane. I drugi test, czy drugie miejsce Bożego Słowa, to pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 1 do 3 wiersza. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 1 do 3 wiersza. Pisze Jan tak: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Po czym? Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Pamiętam znowu kiedyś, mieliśmy przed sobą dziewczynę, która podejrzana była o to, że jest opętana. I powiedzieliśmy jej, powtórz za nami głośno, Jezus Chrystus przyszedł w ciele. I wyobraźcie sobie, w ciele nie wypowiedziała. Doszła do Jezus Chrystus przyszedł. I blokada. Nagle zamknęły się usta, wykrzywiła się, próbowała z siebie wydusić. Nie przeszedł. Nie przeszło słowo w ciele. A zatem jeśli taki tego rodzaju przypadki zauważamy, możemy podejrzewać. Jeszcze to nie jest 100% diagnoza, możemy podejrzewać, że chodzi o przypadek demonicznego opanowania. Więc to były te naturalne źródła. Nadnaturalnym źródłem jest oczywiście Duch Święty. Wiecie, że Duch Święty manifestuje różnorakie dary. I w spisie tych 9 darów, które spotykamy w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, znajduje się także dar, i wy mi może podpowiedzcie, rozróżniania duchów. I w związku z tym, jeśli poprzez dar rozróżniania duchów zostaniemy poinformowani, że ten przypadek to jest przypadek demonicznego opanowania, ale wtedy także trzeba bardzo być ostrożnym. Trzeba doświadczać, sprawdzać, czy przypadkiem naszego głosu nie potraktowaliśmy jako głos Ducha Świętego. Bo przecież do nas docierają różne głosy, a 3 główne. Głos Ducha Świętego, głos naszego ja i głos demoniczny. Żebyśmy przypadkiem naszego głosu nie podpięli pod głos Ducha Świętego, głosu nawet diabelskiego nie podciągnęli pod głos Ducha Świętego i powiedzmy nie zrobili człowiekowi krzywdy, orzekając, że on jest opętany. I myślę, że także tym się kierował Paweł nie od razu przystępując do wypędzenia demona do egzorcyzmu, tylko chodził i doświadczył, i modlił się, i pytał, Panie, czy jak to jest? I ona chodziła za nim, i ona krzyczała, i ona mówiła, a on przez cały czas znosił to, bo prawdopodobnie, tak sądzę, nie miał wewnętrznego przekonania, o co w tym wszystkim chodzi. Dopiero wtedy, gdy był w 100% przekonany, długo się już nie zastanawiał, tylko dokonał egzorcyzmu, dokonał wypędzenia demona. Praktyczne i duchowe przygotowanie się do modlitwy. Ponieważ mamy tu do czynienia, jeśli ktoś jest opętany, z najgorszym przypadkiem demonicznego oddziaływania, do służby tej nie można, jak już powiedziałem, podchodzić lekkomyślnie, podchodzić nonszalancko. Nie można tak od sobie, jak wyciągnąć rękę, błogosławię cię bracie, albo pomodlę się za tobą. Do tej służby nie można w sposób lekkomyślny, nonszalancki podchodzić. Trzeba się do niej duchowo i nie tylko duchowo przygotować. Na czym to przygotowanie miałoby polegać? Posłuchajcie kilku moich rad. Nie mówię, że już jestem ekspertem, ale trochę doświadczenia w mojej służbie ewangelizacyjnej z demonami miałem, więc posłuchajcie paru rad, praktycznych rad. A więc po pierwsze, z pewnych przyczyn dobrze jest, jeśli usługę tę, a więc usługę wypędzania demonów, wykonują osoby z pewnymi predyspozycjami. Powiedziałem na wstępie, że każdy może, ale nie każdy powinien. Do tego, żeby się zmierzyć z demonami, człowiek musi posiadać pewne predyspozycje. I to nawet nie duchowe. Oczywiście te są także bardzo ważne, o nich będziemy mówić, ale predyspozycje psychofizyczne. Predyspozycje psychiczne nawet. Mianowicie, nie powinny robić tego osoby z natury bojaźliwe, z natury lękliwe. Nie powinny tego robić. Lepiej niech idą do domu, niech sobie idą na kawę albo gdzie tam indziej, niż mieliby się za taką służbę brać. Pamiętam, było to w Cieszynie ileś lat temu. Zebraliśmy się we czterech czy w pięciu na modlitwę o pewnego człowieka, który był posądzany o demoniczne opętanie. I przypadkowo na tej modlitwie znalazł się pewien człowiek, brat z Łodzi. Po prostu ktoś w sposób nieostrożny, nieopatrzny go na to spotkanie zaprosił. I wtedy, gdy się modliliśmy za tym człowiekiem, o tym będę mówił, z tymi ludźmi dzieją się różne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy. Niekiedy bardzo dramatyczne rzeczy. Niekiedy oczy wychodzą tym ludziom z orbit, język i tak dalej, i tak dalej. No dzieją się rzeczy bardzo często niezwykłe, dramatyczne, wręcz powiedziałbym brzydkie. Wręcz brzydkie. Nie chcę wam psuć apetytu przed kolacją i w związku z tym nie będę o nich mówił. I on, zobaczywszy to, co się dzieje z tym człowiekiem, zaczął dosłownie na kolanach nas prosić: bracia, zostawcie go w spokoju. I potem mieliśmy więcej kłopotu z nim niż z tym człowiekiem opętanym. Więc w związku z tym ludzie bojaźliwi, lękliwi, nadwrażliwi nie powinni brać udziału w tego rodzaju praktykach. Dalej, nie powinny robić tego osoby z natury pesymistycznie nastawione do życia, które z góry wiedzą, że i tak się nic nie uda, że i tak nic nie zrobimy. Bo jeszcze dobrze się nie zaczniemy modlić, jak już nam to demon wyczyta. Powie: wy się najpierw z sobą dogadajcie, a potem będziecie mogli cokolwiek zrobić. A więc nie powinny w tej modlitwie brać udziału osoby z góry pesymistycznie, negatywnie do wszystkiego nastawione. Powinny brać osoby odważne, pełne wiary w możliwości Jezusa Chrystusa. Dalej, nie powinny służby tej pełnić także osoby nadwrażliwe, choć one się najczęściej najbardziej rwą. Nadwrażliwe, impulsywne, nerwowe. No bo tak jak mówię, no, Ja znowu o innym przypadku myślę. Kiedyś się modliliśmy z kolei z inną osobą i też w jakiś sposób gdzieś tam się dostała między nas taka osoba nadwrażliwa, impulsywna. Jak dopadła tego biednego, opętanego, wtedy nie wiadomo było przed kim bronić tego człowieka, czy przed demonami, czy przed tym. Złapał go jak worek ziemniaków i zaczął nim trząść. To nie może być tak, bo jak mówię, to potem są problemy. Są problemy, w związku z tym nie powinny w tym brać udziału osoby nadwrażliwe, impulsywne, nerwowe, bo potem trzeba bronić tego człowieka przed tą osobą. Równie zdecydowanie przed demonami. Dalej, modlitwa ta wymaga cierpliwości i chłodnego opanowania. Wymaga cierpliwości i chłodnego opanowania. Bo zdarza się, i to zdecydowanie często się zdarza, że jeszcze dobrze nie weszliśmy, jak demon zaczyna wyczytywać nam, cośmy dzisiaj zrobili, cośmy wczoraj zrobili, a cośmy powiedzieli, a jak się tam odnieśliśmy do tej osoby, a co ty, a ty myślisz, że ty jesteś taki święty, a ty myślisz, że co, myślisz, że ja nie wiem. I widzicie, jeśli tu ktoś straci, że tak powiem, chłodne opanowanie, to szybciutko da się sprowadzić do parteru. No i się wtedy wycofa, a jeśli się wycofa, no to jest przecież hańba, to jest przecież wstyd. Więc trzeba wiedzieć, co zrobić w momencie, gdy demon kontratakuje. A kontratakuje. Naprawdę kontratakuje. One nie tak szybko po prostu chcą wyjść. One chcą za wszelką cenę w tych osobach pozostać. I mogą nawet błagać, zostaw nas w spokoju. Najczęściej jest tak, że udowadniają nam, że my im i tak nic nie zrobimy. Pamiętacie tę niewiastę z Ostrawy, o której opowiadałem, że mówiła, nas tu jest cały zastęp. A więc gdy się do nich zbliżamy, do tej osoby zbliżamy, to pierwsza rzecz to jest zastraszanie. Druga rzecz, jeśli widzą, że mamy chłodne opanowanie i mówimy, nie pozostaniesz tutaj, przechodzą na drugą stronę medalu. Zaczynają błagać. Zostaw nas. Pozostaw nas. No, my uznajemy autorytet Jezusa i tak dalej. Pozostaw nas. Jeśli mówimy nie, to pamiętam kurs młodzieżowy w Lublinie. Modliliśmy się w namiocie prawie przez całą noc z jednym młodzieńcem i gdy już przyparliśmy do ściany tego demona, ni stąd, ni zowąd, on mówi, tam za namiotem jest pies, pozwólcie mi wejść do tego psa. Ktoś tam z naszych wychylił głowę, rzeczywiście za namiotem biegał jakiś szczeniak. Powiedzieliśmy mu, nie. Ani w człowieku tym nie pozostaniesz, ani w tego psa wejść nie możesz. Wyjdź, zupełnie wyjdź. A więc jeśli widzą naszą zimną postawę, nieustępliwą postawę, to wtedy zaczynają zmieniać się w łagodnych, pokornych i szukać różnych możliwości. A więc najlepiej jest, jeśli biorą w tym udział osoby o chłodnym opanowaniu, cierpliwe, które nie dadzą się zastraszyć, nie dadzą się wziąć na litość, tylko konsekwentnie zdążają do osiągnięcia celu. Po drugie, czasem lepiej nie przystępować do modlitwy, jeśli nie dysponujemy odpowiednią ilością czasu. Nigdy nie wiemy, jak długo, ile czasu nam zajmie ta modlitwa. Czasem to się dzieje natychmiast. Czasem to następuje zaraz. Od czego to jest zależne, trudno powiedzieć. Czy to jest zależne od... Niektórzy mówią, że to jest zależne od rodzaju demonów. Myślę, że tak, że jest tu jakaś w tym racja. I z mojego doświadczenia wynika, że najtrudniej wychodzą demony nieczystości. Demony nieczystości. Jeśli wlazły w kogoś demony nieczystości, pożądliwości, to jakieś te kotwice ich są tak głębokie, że zresztą za chwilę będę jeszcze o tym mówił, że najtrudniej one wychodzą. Najmocniej się trzymają. I w związku z tym nigdy nie wiemy, jak długo ta modlitwa trwać będzie. Czasem, jak mówię, to trwa chwilę, czasem to trwa i całą noc. Gdy mówiłem wam, że jadę do Hamburga, to było stosunkowo niedawno. Byliśmy tam w Hamburgu, no nie ma Pawła Szturca, żeby potwierdził. Ale po nabożeństwie podeszła do nas dziewczyna i mówi, jestem z jakiejś grupy, nie chcę mówić z jakiej, bo możliwe, że są tutaj na sali ludzie z podobnych grup. I mówię, nie mam wewnętrznego pokoju i zaczyna opowiadać i zorientowaliśmy się, że tu mamy do czynienia z jakimś duchem, z jakimś opętaniem. Tam opowiadała i opowiadała, wreszcie powiedzieliśmy, było nas trzech, byłem ja, był Paweł, był brat Paweł i był jeszcze pastor polskiego zboru, powiedzieliśmy jej, zejdźmy do piwnicy, bo tutaj to było na głównej sali, zejdźmy do piwnicy, tam się z tobą pomodlimy. I gdyśmy się tam z nią zaczęli modlić i w imieniu Jezusa Chrystusa wzywać zwycięstwa, wyznawać zwycięstwo Jezusa, nagle ona raptownie się osunęła, zaczęła się tarzać, zaczęła wyć, zaczęła gryźć. Dosłownie trwało to może 5 minut. Gdzie ja byłam? Co się ze mną działo? Wróciła jakby gdzieś za światów. Zupełnie jakby gdzieś za światów. A więc czasem trwa to krótko, ale czasem, jak mówię, no znam przypadek, gdy dziewczyna została zgwałcona przez podczas jakiegoś zbiorowego gwałtu i za tą dziewczyną modliliśmy się chyba z tydzień czasu albo ze 2 tygodnie czasu. Brat Nelek będzie o niej prawdopodobnie pamiętał w Wiśle Głębieczku. Potem pojechała jeszcze na następny kurs do Czchowa, tam się za nią modlono chyba ze 2 tygodnie i potem się jeszcze za nią modlono nie powiem już gdzie, bo mogli, zresztą to żaden wstyd, i jeszcze tam się za nią modlono, dopóki nie została totalnie, całkowicie uwolniona. Dzisiaj jest matką, dzisiaj jest żoną i składałem im wizytę i wszystko jest absolutnie normalne. A przecież to był straszliwy przykład demonicznego opętania. A zatem nigdy nie wiadomo, jak to długo potrwa. W każdym razie, jeśli nie mamy odpowiedniego czasu, to nie róbmy lepiej tego. Bo podrażniony demon, świadom tego, że oto dobieramy mu się do skóry, może tej osobie potem jeszcze bardziej dokuczać, niż dokuczał do tej pory. Może się ta osoba jeszcze gorzej czuć, niż czuła się do tej pory. A więc jeśli nie dysponujemy odpowiednią ilością czasu, to raczej odłóżmy tę sprawę do następnej możliwości. Tej o uwolnienie nie powinno brać udziału więcej niż 4-5 osób. Nie cały tłum, nie całe nabożeństwo. W zasadzie nie powinno się to odbywać podczas nabożeństwa. I nie praktykuję tej modlitwy w nabożeństwie. Dlatego, że mówię, różne historie niekiedy wynikają. Niekiedy wynikają wydarzenia brzydkie. Osoba taka może wymiotować, nawet powiedzmy fizjologicznie się załatwiać. To nie jest coś, co mogłoby się dziać przy otwartej kurtynie w zborze, gdzie są ludzie, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją, które powiedzmy sobie mogliby to zupełnie źle zinterpretować. W związku z tym trzeba z taką osobą pójść gdzieś do odosobnionego pomieszczenia i nie więcej niż 4-5 osób, ale też nigdy w pojedynkę. Nigdy w pojedynkę. Dlaczego nie w pojedynkę? Bo może się zdarzyć nieszczęście. Może się zdarzyć nieszczęście. I ja wiem, że my znamy autorytet i moc Pana Jezusa Chrystusa. Ale bywały takie przypadki, że młodziutką dziewczynę, w zasadzie dziecko, trzymało 4 czy 5 mężczyzn, a ona, gdy ramionami, jak mówiłem kiedyś, zamachnęła, to nagle się wszyscy znaleźli pod różnymi ścianami, bo osoba taka dysponuje wtedy nad naturalną siłą. To jest demoniczna siła, moc. Chcę się co do tego przekonać? Myślę, że czytelników Biblii nie muszę co do tego przekonywać. Oto przedstawię wam 7 synów Sewy. Oto czytamy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, czytamy o 7 synach Sewy i o jednym człowieku. I popatrzcie, tych było 7, on był jeden. I zobaczcie, kto był górą. Od 14 wiersza czytamy. A było 7 synów niejakiego Sewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. Którzy co czynili? No, wypędzali demona. W wierszu poprzednim jest o tym mowa. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, którym był zły duch, i przemógł ich, i pognębił ich, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Widzicie? Jeden człowiek, co potrafił zrobić 7 mężczyznami? No więc dlatego powiadam, że lepiej jest tej modlitwy nie prowadzić pojedynczo, bo skutki mogą być trudne do przewidzenia. Trzeba czasem taką osobę przytrzymać, bo ona się rzuca do okna, ona się rzuca do drzwi, ją zaczyna rzucać, powiedzmy. Pamiętacie, gdy Jezus przyszedł do synagogi w Kafarnaum, to demon zaczął tego biednego człowieka rzucać. I w związku z tym, no, może się taka osoba zranić, może się okaleczyć. Dlatego muszą być pomocnicy, którzy by taką osobę przetrzymali. A więc musi być jakieś odpowiednie przygotowanie, z rozwagą zrobione. Oczywiście ufamy mocy Bożej, ale też rozsądek nam nakazuje, byśmy pewne przygotowania poczynili. I dalej uczestnicy egzorcyzmu, a więc modlitwy o uwolnienie, zanim pójdą, żeby się modlić, czy też zanim kogokolwiek zaproszą, żeby się z nim modlić, najpierw powinni poprosić o osłonę świętej krwi Pana Jezusa Chrystusa. O osłonę świętej krwi dla siebie, o osłonę świętej krwi dla swoich najbliższych, żon, dzieci, o osłonę świętej krwi dla rodzin i o osłonę świętej krwi dla zboru, zborów, które reprezentują. Ja się już parę razy na tym naciąłem, że sytuacja była taka, że trzeba było przystąpić od zaraz z jakichś tam powodów do działania i, kochani, potem tego szczerze żałowałem. Naprawdę szczerze żałowałem. Żałowałem dlatego, że ponieważ ja potem przechodziłem duchowe katorgi, psychiczne katorgi. Demon nie pozostawia tego człowieka w spokoju. Atakuje tego, który spowodował, że musiał opuścić innego człowieka. I w związku z tym, jak mówiłem kiedyś tam, że demony, gdy wychodzą, to nie zaznają spokoju, Pan Jezus powiedział, tylko natychmiast szukają innych możliwości. I czasem złośliwe, demoniczne duchy, i jeśli, powiedzmy sobie, ktoś, kto się modli o uwolnienie, nie prosi o osłonę świętej krwi o swoją rodzinę, no zaczynają napastować jego rodzinę, napastować jego dzieci, napastować najbliższą rodzinę, bo wiedzą, że wtedy największą krzywdę zrobią temu, kto je wypędził. I w związku z tym, no, tu potrzebna jest także daleko idąca rozwaga. Trzeba prosić Pana o osłonę świętej krwi. Pamiętacie, gdy naród izraelski był w Egipcie, gdy anioł śmierci przechodził, to do pewnych domów on nie wszedł. Nie wszedł nie dlatego, że te domy źle wyglądały albo dobrze wyglądały. Nie wszedł do tych domów dlatego, ponieważ na podwojach, na odrzwiach tych domów była krew baranka. Na odrzwiach tych domów była krew baranka. On nie miał tam prawa wstępu. Mówiliśmy poprzednim razem o krwi Jezusa. I w związku z tym, jeśli ta duchowa moc, jaką jest krew Pana Jezusa Chrystusa, osłania nas, jeśli prosiliśmy Jezusa o tę osłonę, no to wtedy diabeł, demony mają mniejsze możliwości, aby nas atakować. I muszę wam powiedzieć, że niektórych ludzi jest mi naprawdę szkoda, ubolewam. Bo ci ludzie dzisiaj są nienormalni psychicznie, powiedziałbym, nienormalni psychicznie. którzy prawdopodobnie nieświadomi tego, o czym mówię w tej chwili, brali się za wypędzanie demonów. Ja nie chcę wymieniać nazwisk, bo prawdopodobnie niektórzy z was ich znacie. Ci ludzie brali się mimo moich przestróg. Nie róbcie tego, nie róbcie tego. Mimo to w swej popędliwości i nierozsądnej gorliwości, a wiecie, że gdzie nie ma rozsądku, tam i gorliwość nic nie jest warta, albo jest niebezpieczna. I w swej nadgorliwości robili, dzisiaj no to są ruiny duchowe, to są naprawdę ruiny duchowe. To praktycznie rzecz biorąc można by powiedzieć, że trzeba by dzisiaj z nich ich uwolnić, tylko że oni no prawdopodobnie nie dopuszczają nawet takich myśli, żeby ktokolwiek miał się za nimi modlić. Ale to są ludzie dzisiaj godni pożałowania. I po tych przygotowaniach, jeszcze dosłownie parę minut, po tych przygotowaniach, gdy już jesteśmy przygotowani psychicznie i, że tak powiem, fizycznie i duchowo, możemy z całą pokorą i z całą świadomością, z całą wiarą w autorytet Pana Jezusa Chrystusa i w to, kim my jesteśmy, że jesteśmy cząstką ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, możemy przystąpić do modlitwy o uwolnienie. I podczas samej modlitwy trzeba się liczyć, jak mówiłem, i być na to przygotowanym, że mogą wystąpić różne zjawiska. Mogą się pojawić, trzeba być na nie przygotowanym. Najczęściej, jak mówiłem, rozpoczyna się od szydzenia i wyśmiewania się z modlących. Ty nie możesz nas wyrzucić. Nie jesteś odpowiednio święty, nie masz mocy, twoje życie jest nie w porządku. Więc bardzo często tak jest preludium, tak jest wstęp. Chce demon w ten sposób nas zniechęcić. Jeśli nie ustępujemy, domagamy się, żeby wyszedł, to następuje bardzo często niemota. Może nastąpić blokada mowy. Osoba zaczyna się naprężać, ale nic nie może powiedzieć. Chce coś powiedzieć, ale nie ma głosu. Głosu nie wydobywa z siebie. Gdzieś tu nastąpiła blokada. I to niekiedy widać, jak jej ciało chce coś powiedzieć, ale gdzieś tu się wszystko zatrzymuje. Inny przypadek, odwrotny, może być gadulstwo. Osoba zaczyna gadać i tak gadać, i to od rzeczy gadać, że czasem nie dopuszcza nikogo do głosu. Mówi i spróbujcie, wy coś chcecie powiedzieć, ona jeszcze głośniej mówi. Jedno pasmo mówienia. I to od rzeczy, wręcz powiedziałbym paplanie. Mówi od rzeczy, papla. Czasem, i to mi się także przydarzyło, czasem, żeby nas zwieść, może to mieć pozory modlitwy językami, a więc glosolali. I tu znowu przykład. Byłem w Düsseldorfie chyba we wrześniu ubiegłego roku. Chyba we wrześniu w Düsseldorfie byłem. I pastor mi powiedział, że przyszły do zboru trzy nowe osoby. I że jedna z nich to była narkomanka, jakaś tam alkoholiczka, jakaś tam także wróżbiarka, więc czymś się na pograniczu okultyzmu, czymś takim się zajmowała. I że ona się nawróciła, mówi, i że przychodzi do zboru. Tak, zdaje się, mówił. Przychodzi do zboru. I rzeczywiście jednego wieczoru zrobiłem wezwanie, mówiłem o chrzcie w Duchu Świętym, i prosił pastor, żeby się modlić o tych, którzy chcą przeżyć chrzest z Duchem Świętym. I ona wśród innych osób także wyszła do przodu. I gdy do niej podszedłem, odnosiłem wrażenie, że ona się modli językami. Ja coś ją pytam, a ona nie dopuszcza mnie do głosu. Ja coś chcę powiedzieć, ona nie dopuszcza mnie do głosu. I tak jakby cały czas mówiła językami. I wreszcie stanąłem nad nią, wyciągnąłem ręce i powiedziałem w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze dobrze tego nie powiedziałem. Upadła na podłogę jak długa. Uderzyła głową tak w podłogę, bo taka jest podłoga mniej więcej, to znaczy glazura jak u nas, że ja pomyślałem, no koniec. Na pewno rozbiła głowę. Bo tak jak stała, tak upadła. Nikt ją nie przytrzymał. Ja nie wiem, czy nie zdążyli, czy się nie spodziewali. Ja się też nie spodziewałem. Gdybym się spodziewał, to bym ją przechwycił, ale nie spodziewałem się. Upadła na znak, aż cały zbór zdrętwiał ze strachu, że oto zabiła się. Nie wiadomo, co się stało. Stanąłem nad nią, jak ją zaczęło rzucać. Dosłownie pół metra od podłogi na podłogę. Pół metra przybiegli bracia, przytrzymali ją i w imieniu Jezusa zażądaliśmy, żeby wyszedł z niej. Wstała, popatrzyła. Ja pytam, bardzo się uderzyłaś? Nie, nic nie czuję. A więc może być taki przypadek, kiedy diabeł chce nas zwieść i może chciałby nawet, żebyśmy powiedzieli halleluja, ona przeżyła przez Duchem Świętym. No słuchajcie, no co by byś... Ja już wam chyba kiedyś powiedziałem, że gdybym ja miał takiego, że tak powiem, asystenta, to bym go na drugiego pastora awansował, który by chodził przede mną i ogłaszał, to jest sługa Boga żywego. No przecież co się tu czepiać? No co się czepiać? No czy ona nie mówiła prawdy? Przecież czy był Paweł sługą Bożym? Był Paweł sługą Bożym. Głosił Ewangelię? Głosił. I ona w zasadzie była ewangelistką, bo wskazywała i mówiła, ci ludzie głoszą wam drogę zbawienia. My byśmy mu licencję ewangelisty dali, albo ewangelistki, gdybyśmy się nie zorientowali. Bo przecież chodziła po ulicach i głosiła, że Paweł jest sługą Bożym i że głosi im drogę zbawienia. Ja mówię, awansowałbym go na mojego asystenta co najmniej, czy ją. A tymczasem popatrzcie, z jakiego źródła to pochodziło? Z ducha demonicznego. I w związku z tym, no to trzeba było, to gadulstwo trzeba było czymś przerwać. Paweł się zorientował, że to gadulstwo jest gadulstwem demonicznym, dlatego wypędził demona. Teraz idąc dalej, jeszcze przez minutkę. Najlepiej jest, jeśli opanowany sam wyrzuci z siebie demony. Jeśli tego nie może, wtedy powinni robić to ci, którzy mu pomagają. Najlepiej, jeśli jednak sam. Jeśli jest przekonany, że w nim jest demon, jeśli on sam stanie i powie, wyjdź ze mnie, nakazuję ci to w imieniu Jezusa. Bo to jest najskuteczniejsze, gdyż wtedy przecież i zawsze decyduje głównie wola człowieka, tego człowieka, który jest tym zainteresowany. Moja wola nie jest tak skuteczna jak jego wola. To przecież jest jego ciało, to przecież w nim mieszka. I jeśli ma na tyle świadomości i ma możliwość, to on jako pierwszy powinien, że tak powiem, dać kopa lokatorowi. A ja mu mogę w tym pomóc. Ale jeśli on stoi nieaktywny, no to często my to robimy, a demony się z nas śmieją, bo nie widzą aktywności tego człowieka. Dalej, trzeba także mieć świadomość, że demony są oszukańcze i że niekiedy ten właściwy demon jest asekurowany, jest strzeżony przez straże przyboczne. Tak to plastycznie przedstawiłem. I w takich sytuacjach, jeśli na przykład w kimś siedzi ten najtrudniejszy do wypędzenia demon nieczystości, pożądliwości, ten główny korzeń, jeśli on w nim siedzi, nieczystości seksualnej, albo wróżbiarstwa, albo bałwochwalstwa, jeśli w kimś jest, to odnosi się wrażenie, że one mają jak gdyby asystentów, które ich otaczają. I teraz jeśli mówimy w imieniu Jezusa, wyjdź demonie, to ci asystenci, by z nas zwieść, sprawiają wrażenie, jakby wyszły. I one wychodzą, rzeczywiście. Wychodzą i my możemy ogłosić uwolnienie, ale ten korzeń, ten główny pozostał. Ten główny korzeń pozostał. I prędzej czy później te wszystkie pozostałe demony z powrotem wrócą. Jeśli osoba nie została do końca uwolniona. I takie przypadki się zdarzały, że ogłaszaliśmy, że demony wyszły, ale po tygodniu, po dwóch wszystko wracało do normy. Widocznie nie wszystkie wyszły, ten główny prowokator, ten, który jest korzeniem problemu, pozostał. Także tego tematu nie skończyłem, ale już do niego nie chcę wracać. Przyznam się szczerze, że bardzo nie lubię mówić na ten temat. To mi nie sprawia absolutnie żadnej przyjemności. No, ale żeby temat zakończyć, to wam to chciałem przekazać. Na koniec tylko jeszcze powiem, że gdy demony wychodzą, to może towarzyszyć temu, mogą temu towarzyszyć dziwne zjawiska. Czasem towarzyszy temu świst, dosłownie świst, jak wychodzą. Czasem krzyk tej osoby, z której wychodzą. Czasem jest to płacz. Czasem jest to charczenie. Czasem są to konwulsje. Czasem jest to rzucanie tą osobą. A czasem, jak mówiłem, wymiotowanie. A więc czasem towarzyszą temu zjawiska nieprzyjemne, ale tym się nie trzeba zrażać. Nie trzeba się oglądać na rzeczy drugorzędne, trzeba mieć przed sobą cel, pomoc osobie opętanej. I na koniec powtórzę to, co powiedziałem na wstępie. Bądźmy ostrożni ze stawianiem diagnoz. Nie mówmy pochopnie, nieodpowiedzialni, że to jest demoniczne opętanie. Po drugie, nie przystępujmy do modlitwy o uwolnienie kogoś w sposób nonszalancki, w sposób, że tak powiem, znowu nieodpowiedzialny. W moim przekonaniu tu jest potrzebne duchowe przygotowanie. Dlatego też, jeśli mi ktoś mówi: bracie, ja przyprowadziłem swojego syna, może byś go uwolnił? Powiadam: a co, ty nie wiedziałeś o tym, że powinienem wcześniej o tym wiedzieć, żeby się o to modlić, żeby się przygotować? To są rzeczy, do których nie można tak podchodzić, jak do strząśnięcia prochu z naszej marynarki. To są rzeczy zbyt poważne. Mamy przecież do czynienia ze światem duchów, złych duchów, pełnych nienawiści duchów, które mają tę tendencję, żeby się mścić albo na tej osobie, z której nie wyszły, albo na tych, którzy się tego podjęli. Ale to nie oznacza, że powinniśmy tego unikać, jak chciało się powiedzieć, diabeł święconej wody. Mam wątpliwości, czy on się aż tak boi, ale w każdym razie, że mamy tego unikać, bo jeśli tego unikamy, to nie pełnimy służby nowotestamentowej. Pan Jezus powiedział: w imieniu moim będziecie między innymi demony odpędzać, wypędzać. I zauważcie, że czynił to pierwszy zbór, czynił to Paweł, czynią to słudzy Boży, którzy uznają autorytet Jezusa Chrystusa. Halleluja. Przykro mi, że taki nieprzyjemny temat zachowałem na koniec, no ale trzeba było dokończyć temat, więc w związku z tym już do tego tematu wracać po raz drugi nie będziemy. Dobrze, kochani, to cóż, kończymy dzisiaj, ale pomódlmy się, zanim zbierzemy potem kolektę jeszcze na cele remontu tego obiektu, w którym się mamy przywilej i możliwość zgromadzać. I pomódlmy się także, abyśmy w tym względzie mieli światło, żebyśmy nie byli pochopni, ale z drugiej strony, żebyśmy nie byli leniwi, ociężali, ale wtedy, gdy trzeba, żebyśmy byli do dyspozycji Pana, by się nami posłużył, by istotom udręczonym, związanym nieść wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, żeś Ty przyszedł, aby zniszczyć uczynki diabelskie. Dziękujemy Ci, że swoim zwycięstwem, zarówno tam na pustyni, wskazałeś nam, pojedynczym ludziom, jak odnosić zwycięstwo wtedy, gdy wróg nadciąga, jak dawać mu odpór. Ale dziękujemy Ci także, że swojemu Kościołowi dałeś autorytet, dałeś prawo, dałeś przyzwolenie, aby w imieniu Twoim demony wyganiał, aby w imieniu Twoim nakazywał opuszczanie ludzkich mieszkań, serc, oczyszczanie z ich znajdowania się tam, z ich przebywania tam. Panie, dziękujemy Ci za to, że potencjalnie dałeś tam takie możliwości, ale my chcemy do nich, do tej służby, jeśli trzeba nam ją będzie wykonywać, przystępować z całą odpowiedzialnością, z świadomością, rzetelnie, nie w sposób lekkomyślny, Panie, nie uciekać, ale też nie czynić czegoś, do czego nas jeszcze nie powołałeś, do czego jeszcze nie dorośliśmy. Panie, napełniaj nas swoją mocą, napełniaj nas swoją odwagą, abyśmy się nie wycofywali, ale stali i w imieniu Twoim przełamywali opory demoniczne i odnosili triumf, odnosili zwycięstwo.